Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, moim gościem jest ksiądz dr Przemysław Śliwiński, autor książki Konklawe, tajemnice wyborów papieskich, rzecznik archidiecezji warszawskiej. Witam księdza serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Oglądał ksiądz Konklawe, film?
Film oglądałem.
I co, to teraz takie akcje są jak tam? To znaczy zjechali się kardynałowie i już zaczynają powolutku spiskować. Każdy ma buławę papieską w plecaku.
Film bardzo ciekawy, książka jeszcze lepsza i ciekawsza, aczkolwiek jeśli według przepisów będziemy ten film albo książkę czytali, to zobaczymy tam wiele nieścisłości.
Wiele nieścisłości, ale ja się raczej pytam o tę atmosferę. Rzeczywiście jest tak, że kardynałowie się już zjeżdżają i rozmawiają, czy dopiero po pogrzebie?
Znaczy oczywiście, że zjeżdżają się, oczywiście, że rozmawiają, natomiast dzisiejsza kongregacja będzie z małym udziałem kardynałów, to będą zaledwie ci, którzy rezydują w Rzymie i ci, którzy zdążą do Rzymu przybyć, bo oni w tej chwili mają przybywać do Rzymu.
No od wczoraj to mieli trochę czasu.
Tak, ale jeszcze na pewno nie wszyscy dotarli, to z całą pewnością. Także i w ogóle w tej chwili tematem nie jest jeszcze wybór papieża. W tej chwili tematem kongregacji, również tych spotkań, również tych wymian opinii.
Ale to mówimy o oficjalnej części, a ja mówię o nieoficjalnej części. No z pewnością ze sobą rozmawiają. Przecież my widzimy, czytamy gazety, oni też je czytają. Znaczy, widzimy całe listy papabili.
Ja nie chcę przekonywać jakby do innej wizji. Chodzi o to, że nawet konkretnie to wygląda w ten sposób, że wspólne spotkania wszystkich tych kardynałów, wśród których są i elektorzy, i nielektorzy, wspólne spotkania jednak są określone godzinach i mają określoną agendę.
No dobrze, to co teraz się dzieje w tej chwili w Watykanie? Wczoraj wiemy, było to słynne, zresztą po kilkunastu godzinach od informacji o zgonie, dowiedzieliśmy się, że sprawdzano jeszcze raz, czy papież umarł. To było wczoraj, stukano go młoteczkiem?
To było stwierdzenie zgonu. Zgodnie z rytuałem pogrzebu papieży musi ono nastąpić. To jest pewnego rodzaju czynność liturgiczna, modlitewna, która kiedyś była połączona z takim faktycznym stwierdzeniem zgonu. Było to właśnie według takiego literackiego wzorca, że wołało się po imieniu
chrzcielnym. Czyli tutaj byłby Jorge.
Tak. Potem stukało się młoteczkiem w skronie, ale dzisiaj dobrze wiemy, że samo stwierdzenie zgonu, określenie, czy papież rzeczywiście nie żyje, należy do lekarza, do specjalisty, za pomocą aparatury odpowiedniej to się robi. I to się stało rzeczywiście rano. Natomiast z tego powodu nastąpiło to rozdzielenie tych dwóch stwierdzeń zgonu, tego faktycznego i tego liturgicznego, rytualnego, że już tej dawnej tradycji nie ma, ta symbolika
jest nieistotna. Czyli nikt nie stuka
Prawdopodobnie nie. Nie było tak w 2005 roku, prawdopodobnie nie było już w 1978 roku, dlatego że to są rzeczy, które już straciły swoje zastosowanie faktyczne,
a woła
znaczenie.
Się papieża po imieniu? Jest to w rycie?
Prawdopodobnie nie. W rycie też tego nie ma. W rytuale nie ma już tych elementów, które w literacki sposób ciągle pojawiają się w filmach.
A dlaczego oddzielono te dwa obrządki? No, mógłby przyjść lekarz, stwierdzić zgon i za chwilę mógłby przyjść kardynał Kamerling, szef Departamentu Zdrowia i Higieny, czyli lekarz główny Watykanu.
Tak, to jest odpowiedzialny za stwierdzenie zgonu.
I mogliby to zrobić przecież od razu, rano. Dlaczego to jest kilkanaście godzin później? To nie rodzi jakichś takich szpiegowskich skojarzeń, że ktoś chciał coś
absolutnie
ukryć?
To ma wszystko wymiar pragmatyczny, praktyczny. Zwróćmy uwagę na nowe przepisy, które papież Franciszek wprowadził w grudniu odnośnie rytu pochówków papieży. Tam jest jedna drobna zmiana, która akurat ma znaczenie dla tej chronologii zdarzeń z wczoraj. Otóż włożenie ciała papieża do trumny nastąpiło wczoraj po stwierdzeniu zgonu. Dotąd następowało dopiero w dniu pogrzebu papieża
rano. Bo wcześniej papież leżał na katafalku.
I to rodzi pewną zasadniczą różnicę, to znaczy do tego stwierdzenia zgonu rytualnego, tego o 20 wczoraj, które nastąpiło, musi też nastąpić przygotowanie, taka konserwacja ciała papieża, do tego, żeby
balsamowanie.
Żeby w sposób godny ono mogło być potem wystawione na przykład w Bazylice Świętego Piotra. Już w trumnie, nie na katafalku. I to, żeby mieć czas na tę zmianę, powoduje tę różnicę czasu, że stwierdzenie zgonu, które zrobił lekarz Watykański nastąpiło rano, wkrótce po śmierci, natomiast to rytualne, liturgiczne w atmosferze modlitwy za papieża i potem obrzęd włożenia ciała papieża do trumny nastąpiło wieczorem.
Dobrze, ale tu jest drugi element bardzo ciekawy. Zostawiam na boku przełamanie pierścienia rybaka, bo w tej chwili oczywiście pieczętowanie dokumentów jest może mniej istotne. Ale innym istotnym obrządkiem, który też zobaczyliśmy, jest zapieczętowanie apartamentów papieskich, tak żeby nikt nie miał do nich dostępu. Ale ono również nastąpiło wieczorem, czyli taki, powiedziałbym, autor książek jak Harris mógłby zadać pytanie, czy w ciągu tych 10 godzin prawie od stwierdzenia zgonu do momentu zapieczętowania ktoś nie mógł wejść do apartamentów papieskich i tam przetrzepać dokumenty.
Znaczy,
bo po to się zamyka, żeby nie było...
Tak, to jednak teorie chyba spiskowe zakładające pewnego rodzaju intrygę, która mogłaby się dziać. Ja czegoś takiego nie zakładam. A po drugie, nie wiem, czy ten filmik, który został rzeczywiście wczoraj umieszczony wieczorem, on był, że tak powiem, na żywo z tamtego czasu, czy był emisją czegoś, co zostało nagrane wcześniej. To opieczętowanie musi nastąpić w tym dniu śmierci papieża. Nie jest powiedziane, że natychmiast, że to jest pierwsza rzecz, którą musi zrobić kamerlink i dziekan Kolegium Kardynalskiego. Musi nastąpić tego dnia i nastąpiło rzeczywiście.
Pytam się o to dlatego, że rzeczywiście pojawiają się takie teorie spiskowe, że jakieś dokumenty mogłyby zniknąć, że ktoś mógłby coś zagospodarować. Słynna biała skrzynia, którą Benedykt XVI miał przekazać Franciszkowi, wciąż funkcjonuje w wyobraźni publicznej jako taki element spiskowy w Watykanie.
Jest taka funkcja, która wczoraj się właśnie aktywowała w momencie rozpoczęcia sede vacante. Nazywa się ta funkcja właśnie kamerlink. On osobiście jest za to odpowiedzialny, żeby na przykład te dokumenty nie zginęły. On...
A co mu można zrobić, jak zginął? Bo potem, jak są dokumenty i one zginą, to może nie wiemy, że one były w ogóle.
Znaczy, jeszcze raz powtarzam, zakładamy pewnego rodzaju zupełnie spiskowe założenie, spiskową teorię. Nie wiem, czy są ku temu powody. Ta procedura jasno rozpisana, co wczoraj powinno się stać, nastąpiła, wszystko krok po kroku zostało zrealizowane. Także tutaj bądźmy spokojni, nic złego, co miałoby zagrażać komukolwiek i w jakiejkolwiek działaniu Stolicy Apostolskiej. Księże doktorze,
ja się o to pytam cały czas dlatego, że ja pamiętam historie, które są opisywane szczegółowo o śmierci Jana Pawła I i o tym, co się tam mogło wydarzyć i zakładam, że jeśli jest jakakolwiek przestrzeń, w którą mogą się wślizgnąć autorzy teorii spiskowych albo powieściopisarze, to z pewnością to zrobią.
Z pewnością to zrobią, ale też czy jesteśmy na to tak naprawdę odporni, przygotowani, czy mamy możliwość, żeby mieć zawsze odpowiedzi negujące takie rzeczy. Jeśli ktoś ma wyobraźnię, naprawdę dużo rzeczy może stworzyć, wiele spekulacji wytworzyć i one mają tę przewagę, że rzeczywiście dobrze się klikają, dobrze się sprzedają, ale czy to jest prawda, będziemy tutaj dalecy od odpowiedzi.
I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest ksiądz dr Przemysław Siedwiński, autor książki Konklawe, tajemnice wyborów papieskich, rzecznik archidiecezji warszawskiej. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania naszego profilu na portalu YouTube. Tam więcej takich rozmów. No i pytanie kolejne. Co się dzieje teraz? Mamy kilka dni do pogrzebu. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, bo to sugeruje logika kalendarza, także kalendarza liturgicznego związanego z pogrzebem. A co się dzieje w tej chwili w Watykanie? No wiem, że rozmowy się toczą, nie mogą się nie toczyć, ale rozumiem, że toczą się również przygotowania do pogrzebu.
W tej chwili jest kilka osób, które odpowiadają za dobre prowadzenie spraw. Przygotowania najpierw do pogrzebu papieskiego. Jest to przede wszystkim kamerlink, o którym powiedziałem. Ważną funkcję ma dziekan kolegium, który przede wszystkim zwołuje kardynałów. Kardynałowie powoli będą zjeżdżali się do Rzymu. Właśnie ci, którzy przyjadą, będą już uczestniczyli w codziennych kongregacjach generalnych. One z reguły odbywają się przed południem i po południu.
Co się dzieje w czasie takich kongregacji? No bo jeszcze nie ma wyborów. Teraz.
Jeszcze nie ma wyborów. To są podejmowane bieżące decyzje takie odnoszące się czasem do finansów, czasem właśnie do daty pogrzebu. To musi być decyzja podjęta przez kolegium kardynalskie. Nikt inny za kolegium tego nie może zrobić. Do momentu, jeśli się kolegium kardynałów, a właściwie kongregacja generalna nie zbierze, nie poznamy daty konklawy, ponieważ nikt nie może inny takiej daty wyznaczyć.
Ale wiemy, że musi być 15 pełnych dni liczonych od wczoraj czy od dzisiaj?
Najpierw mówimy o pogrzebie, bo
tak,
pierwszą rzeczą jest
jedna
data,
rzecz,
czyli piątek, sobota,
tak,
piątek, sobota, niedziela. Takie dni są do dyspozycji. Natomiast jeśli chodzi o konklawę, ta decyzja raczej będzie podjęta już po pogrzebie. przez kardynałów, chociaż bywało w historii, że była, że te dwie rzeczy
ale
były
znowuż,
razem.
Ale znowuż, 15 dni. 15 dni, pełnych dni od
czyli 6 pogrzebu. Maja to jest pierwsza możliwa data, bo wczorajszy dzień był tak zwany zerowy, dzisiaj jest ten pierwszy dzień. Czyli 15 dzień wypada 6 maja.
Co w ciągu tych kilku dni do pogrzebu będzie się jeszcze działo i kto w tej chwili rządzi w Watykanie? No bo wiadomo, że wcześniej był papież. Papież jest władcą absolutnym zarówno nad państwem Watykan, jak i nad kościołem. No jest nawet ponad prawem kanonicznym, ale teraz papieża nie ma. To kto rządzi?
I nie ma nikogo, kto pełni jego funkcję, nawet nie ma kogoś takiego, jakiego zastępca, jak pełniący
nie
funkcję
wicepapieża,
papieża.
Nie ma wicepapieża, jak wiceprezydent IPO też nie?
Tak, dlatego te funkcje są i tylko w sprawach takich bieżących, albo czasem wyjątkowych, które muszą być podjęte, pełnią odpowiednie osoby z góry, wiedzą, że takie prerogatywy posiadają. Przede wszystkim jest to Kamerlink. Zawsze musi takie decyzje autoryzować kongregacja generalna, czyli zebranie wszystkich kardynałów. Oni po prostu głosują nad takimi mniejszymi, większymi decyzjami, tylko nigdy to nie są decyzje rangi papieża. Nigdy nie mogą wejść w te kompetencje. Jest to kardynał sekretarz stanu, który, mimo że jego funkcja jest formalnie zawieszona, bo on jest prefektem dykasterii, prefektem, znaczy bardzo ważnego urzędu papieskiego, jego funkcja wygasa, to jednak nadal musi
rozumiem,
spełniać...
że wszyscy prefekci są tak, dlatego, że... wygaśnięci, tak
dlatego,
powiedzmy.
Że już tracą władzę z tego powodu, że ich władza opierała się na władzy i autorytecie
papieża. No dobrze,
papieża.
Ale rozumiem, że jakieś papiery przychodzą. Coś
oczywiście,
się dzieje,
że tak
mogą
i to jest wszystkie przewidziane i zwłaszcza sekretarz stanu, kardynał sekretarz stanu ma obowiązek nadal pełnić.
Ale rozumiem tak, biskupów nowych nie będzie się mianować.
Na razie nie będzie się
wszystkie
mianować
wszystkie nominacje biskupów dotyczące Polski, na które niektóre archidiecezje czekają w napięciu,
teraz
wstrzymane.
Jest to wszystko wstrzymane. Także głównie taki nadzór nad sprawami bieżącymi administracyjnymi sprawuje kongregacja kardynałów, natomiast jeśli chodzi o ich realizację, za to odpowiedzialny jest przede wszystkim kamerlink, ten, który przygotowuje najpierw pogrzeb, a potem będzie przygotowywał konklawę. Oczywiście nie robi tego sam, ma grupę pomocników, taką komisję kardynalską składającą się z trzech różnych kardynałów dolosowywanych co trzy dni.
Dolosowywanych? To jest losowane? Normalnie tak. Tam z kuli my mamy taką
prawdopodobnie szkołę. Prawdopodobnie tak, tak.
Co z tym papieżem nowym? Bo już widzimy media włoskie, ale nie tylko włoskie, również polskie, są pełne pytań, kto będzie nowym papieżem. Kto to może być?
Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie. Ja naprawdę przeżywam pewnego rodzaju ten fakt, że papież zmarł, że trwa żałoba
ja wiem,
w kościele.
Oczywiście, to jest prawda. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o samym Franciszku, ale rozumiem, że to jest jedno z tych pytań, które bardzo wielu ludzi zadaje sobie teraz na całym świecie. Kto może być następny? Ja znam starą zasadę, że kto wchodzi papieżem, wychodzi kardynałem, ale jest ktoś taki, kto no, jest takim papabilem numer jeden w tej chwili. Jak Ratzinger po śmierci Jana Pawła II, kardynał Ratzinger.
Ten przykład kardynała Ratzingera pokazuje, że ta zasada, kto wchodzi papieżem, wychodzi kardynałem, nie zawsze się sprawdza. Także powiem tak, zasadą naczelną na każdym konklawę jest to, że raczej nie możemy mieć pewności co do żadnych zasad. Regułą jest raczej niespodzianka. Tak jak w 2013 roku.
Z drugiej strony papież Franciszek zrobił wiele, żeby tą niespodziankę wykluczyć. Prawie 80%. 111 ze
135
kardynałów
elektorów. Swoją drogą to jest najwyższa liczba w historii. Jeszcze nigdy tylu kardynałów elektorów nie uczestniczyło w konklawę.
No właśnie, więc prawie 80% to są nominaci papieża Franciszka.
I co to ma oznaczać?
To ma oznaczać, że są oni prawdopodobnie bliżsi linii papieża Franciszka niż
no
ewentualnie elektorzy inni.
To jest wróćmy do 2013 roku. Kardynała Franciszka wybierali kardynałowie bliscy linii Benedykta XVI i Jana Pawła II, bo nikogo innego spoza
księży, doktor,
tej grupy kardynałów
ale ksiądz doskonale wie o tym, że papież Franciszek zmienił reguły wyboru kardynałów.
Nie
na
zmienił.
Przykład zmienił w taki sposób, zmienił praktykę tego wyboru. O ile Jan Paweł II i Benedykt XVI mianowali na kardynałów czasami z listy stolic kardynalskich tak zwanych i tam byli czasem kardynałowie, którzy się z nimi głęboko i fundamentalnie nie zgadzali. O tyle papież Franciszek mianował ludzi czasem z bardzo odległych miejsc świata, a często nie mianował tych, którzy byli na stolicach kardynalskich, jeśli się z nimi nie zgadzał.
No dobrze. Ale kto nominuje arcybiskupów stolic kardynalskich, nawet jeśli nie zostaną...
A tu większą rolę odgrywa kongregacja do spraw biskupów.
Nie, jednak są to za każdym razem wybory tych samych papieży. Znaczy fakt, że jest więcej, ale to nie znaczy, że żaden kardynał stolicy kardynalskiej, tak zwanej dotychczasowej, to jest też pewnego rodzaju taki mały mit publicystyczny, piszę o tym w mojej książce, to nie znaczy, że podczas pontyfikatu papieża Franciszka nie mianował on kardynałami nikogo spośród arcybiskupów stolic kardynalskich. Nie, nominował większość, znaczną większość z nich, czasem się zdarzało, że ich nie nominował, ale na przykład w ostatnim roku pojawili się nowi, na przykład arcybiskup Turynu, z tego co pamiętam, został kardynałem,
został,
prawda?
Tak.
Wenecja ciągle nie jest, Mediolan ciągle nie jest i tutaj mamy pytanie, dlaczego tak się dzieje, ale właśnie te wyjątki dotyczą właściwie tylko Włoch.
I Stanów Zjednoczonych,
niektórych miast, ale Nowy Jork, Waszyngton ciągle mają kardynałów, także Chicago, Boston akurat nie ma. Ale mówimy o takich wyjątkach, zapominając o tym, że jednak w większości stolice kardynalskie mają kardynałów, albo jeszcze druga rzecz, która też może nam tłumaczyć wiele. Proszę zauważyć, że po reformie Pawła VI kardynałami, sytuację mamy dokładnie taką w Warszawie, kardynałami z danego miasta, stolicy kardynalskiej, są zarówno aktualni arcybiskupi,
jak i emeryci.
Czyli na przykład niektóre miasta typu, zwłaszcza dotyczy to chyba Madrytu i Barcelony, mają dwóch kardynałów z jednego miasta, tego, który jest aktualnym i emerytem. Ponieważ obaj, myślę,
no tak, bo dodajmy, bo 75 lat to jest moment przejścia na emeryturę, a 80 to jest moment, do którego można głosować.
Innymi słowy, proszę zauważyć, że ta pragmatyka, te konsekwencje reformy Pawła VI też sprawiają pewnego rodzaju konieczność modyfikacji i uelastycznienia tych zasad nominacji kardynałów, które nie mogą być takie same jak za czasów Jana Pawła II, kiedy ten efekt jeszcze nie nastąpił.
Dobrze, ale ja wrócę do tego pytania, ksiądz trochę od niego ucieka. Kto może zostać nowym papieżem? Kardynał Parolin?
Na pewno nie powiem, dlatego że też dużo pracy włożyłem w pewnego rodzaju badania skuteczności tych rozmów na temat papabili, tych list papabili. I to, o czym napisałem też w mojej książce, w moich kilku artykułach, również w pracy doktorskiej, gdzie jakoś udało się wykazać, że te listy papabili są właściwie troszkę nieskuteczne. Tylko to znaczy, rozmowa o tym jest bardzo ciekawa, bardzo otwierająca horyzonty, ale w większości wypadków historyk włoski Ambrogio Piazzoni napisał, że tylko w 4% wypadków udało się opinii społecznej, dziennikarzom przewidzieć.
Mówimy oczywiście o tych nowych modelach wyboru papieskiego, czyli o konklawę, bo kiedyś to się zdarzało, że opinia publiczna miała więcej do powiedzenia, nawet jak miała pałki w rękach. Ale to już czas starożytny. Ale ja wrócę jednak do pytania o papabili. Dlaczego? Dlatego, że widzimy w tej chwili wysyp. To jest zmiana.
To jest zmiana.
Media społecznościowe spowodowały, że każdy wrzuca zdjęcie swojego kandydata. To jest kardynał Sarach dla jednych, to jest kardynał Cuppi dla drugich.
I mamy coś w rodzaju kampanii wyborczych na rzecz tych kandydatów.
No właśnie, kardynałowie też czytają media społecznościowe. To nie jest tak, że są wyjęci absolutnie, że oni nie mają telefonów komórkowych. To nie wpłynie na wynik?
Nie wiem, czy wpłynie, ale to, o czym mówimy, jest rzeczywiście ciekawym zjawiskiem, bo wytłumaczę troszkę, na czym polega różnica. Dotąd listy papabili tworzyli tacy najpoważniejsi... Albo, znaczy głównie najpoważniejsi watykaniści
włoscy,
którzy mają pewnego rodzaju doświadczenie, wiedzę, często mówią o tym, że mają pewnego rodzaju źródła, rozmawiają z kardynałami.
Tak, bo mówimy o ludziach, którzy 30-40 lat pracują,
bardzo są zakorzenieni,
chodzą na kawki
oczywiście,
z kardynałami.
I to przeważnie oni tworzyli te listy papabili, które potem były powtarzane przez media na całym świecie i to właściwie czasem były powtarzane bez zmiany żadnej literki. To, co Corriere della Sera napisało wczoraj, dzisiaj prasa polska czy amerykańska przeważnie powtarzała słowo w słowo. W tej chwili sytuacja jest inna. W tej chwili sytuacja jest taka, że mamy pewnego rodzaju takie stronnictwo w kościele, które bardzo są aktywne w internecie i te stronnictwa zaczynają promować swoich kandydatów, czyniąc z nich papabili. Sytuacja jest o tyle inna, że oczywiście to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, że media społecznościowe coraz większą rolę odgrywają.
Ale czy może mieć wpływ? Kardynała Roberta Saracha, który jest bardzo w niektórych środowiskach popularny, po czym czytam włoską prasę albo dzwonię do znajomych z Rzymu i oni mówią: kardynał Sarach? Nie ma takiej opcji.
No właśnie o to chodzi, że jeśli uczynimy z kogoś, z kardynałów papabilię tylko dlatego, że nam się podoba, to w żaden sposób on nie staje się prawdziwym faworytem w perspektywie kardynałów, którzy idą na konklawę wybierać papieża. Dla nich on nie będzie tym faworytem. I ta rozbieżność, że nie patrzymy z punktu widzenia kardynałów, którzy wybierają, tylko z punktu widzenia naszego, czyni bezskutecznymi te próby wyprognozowania, kto będzie papieżem. Innymi słowy, kardynałowie raczej a jest ich 135, są Rosjanie po całym świecie, oni jeszcze nie zjechali się do Rzymu, raczej nie wypowiadają się na temat swoich preferencji. Jeśli pytano kardynałów, którzy przybywali do Rzymu, na kogo zagłosują, to raczej nigdy nie odpowiadali. Z tego powodu,
że jak wiemy, że oni zmieniają zdanie w czasie głosowania.
Bo muszą zmieniać zdanie, tak, bo na tym polega logika konklawy. Ale to, w ogóle o tym mówimy, kiedy konklawy już się zamknie. Natomiast wcześniej jeszcze, zanim się nie zamknie konklawę, czyli zanim się nie rozpocznie, kardynałowie po prostu nie wypowiadają się o tym. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek zrobił jakiekolwiek badanie opinii wśród kardynałów, żeby zbadać preferencje.
No właśnie, zacznijmy od tego momentu. Zamykają się za nimi drzwi. Najpierw jest msza święta, ona jest publiczna, otwierająca konklawę, tam wszyscy mogą uczestniczyć. Potem zamykają się drzwi kaplicy Sykstyńskiej i odbywa się pierwsze głosowanie. Każdy pisze na tej kartce, bo tam są kartki, każdy pisze, wrzuca. Każdy pisze, co chce?
Pierwsze głosowanie to orientacyjne, które będzie tego wieczora, kiedy zacznie się konklawę. Właśnie na tym polega, że każdy z kardynałów pisze
to, co mu w sercu leży. To,
tak, i generalnie na czym
jak
to, na pierwszej tym to zawsze
turze
polega.
Głosują
tak.
Sercem.
Głosują na tego, którego uważają, że jest najlepszym, że jest godnym tego, by być papieżem.
Potem się liczy i się już widzi, kto ma jakie szanse.
Potem kolejne wybory są już troszkę zróżnicowane, ponieważ każdy z kardynałów elektorów widzi, czy ten jego kandydat, nazwijmy to, chociaż prawdę mówiąc nie ma kandydatów na papieży, nie ma takiej funkcji, nie ma takiej procedury, czy ten jego kandydat, ten kardynał, na którego głosował, rzeczywiście ma poparcie innych kardynałów, bo jeśli nie ma, nie ma sensu na niego dalej głosować. I ta zmiana preferencji, ta zmiana opinii większości kardynałów doprowadza w konsekwencji do tego, że po którymś głosowaniu wybierają oni papieża, znaczy głosują w 2/3 na jedno nazwisko.
Oczywiście objęte są te obrady tajemnicą, ale kardynałowie je łamią.
Tak, znaczy mówimy o mechanizmie, który jednak jest znany i opisany.
Tak, ten mechanizm jest opisany, ale ja się chciałem zapytać o coś innego, bo kardynałowie nawet jeżeli jest tajemnica, to co jakiś czas puszczają farbę, tak bym powiedział brutalnie i opowiadają o tym, że w pewnym momencie zaczynają też ze sobą bardzo gęsto rozmawiać. Pojawiają
na
się liderzy opinii, którzy mówią, a może teraz zrezygnujecie z tego kandydata i zobaczcie, tu jest taki, no tak miało być z Karolem Wojtyłą, tu jest taki metropolita krakowski, może on.
Na tym polega.
Kardeukenik miał to powiedzieć.
Tak, znaczy, czy to jest prawda, nadal tego nie wiemy, aczkolwiek to jest bardzo prawdopodobne. Polecam tutaj świetny wywód pana Jacka Moskwy, który opisał świetnie, zrekonstruował ten przebieg konklawy. To jest bardzo prawdopodobne, aczkolwiek nigdy nie mamy pewności, czy to jest naprawdę wszystko zgodne
z faktami.
To
oczywiście prawda,
tak.
No bo to...
Natomiast fakt, że kardynałowie ze sobą rozmawiają, że ktoś podsuwa jakiegoś kandydata w pewnym momencie przebiegu konklawę, jest jak najbardziej zgodne z duchem konklawy. Konklawę jest wydarzeniem przede wszystkim modlitewnym, ale to nie znaczy, że kardynałowie podczas tej
polityka tam też działa,
polityka eklezjalna, to znaczy oni naprawdę muszą poznać racjonalne argumenty za wyborem któregoś z kardynałów na papieża. No oni naprawdę muszą o tym rozmawiać. Muszą się wzajemnie przekonywać. Na tym polega ta logika wyborów papieskich. To po to 1000 lat temu jeden z papieży zaproponował i ustalił, że to kardynałowie odpowiadają właśnie za to, za wybór papieża poprzez rozmowy, poprzez kolokwium, poprzez wzajemne przekonywanie się, aż do momentu, kiedy któryś z nich, albo spoza kolegium kardynalskiego, taka możliwość ciągle jest, nie zostanie papieżem, osiągając 2/3 głosów.
Czyli można kogoś wybrać spoza kolegium?
Można, chociaż ostatnio stało się to w XIII wieku.
No właśnie.
Natomiast
jakiś czas temu. Bo jedyny wymóg jest taki, że musi to być ochrzczony mężczyzna, prawda?
De facto w praktyce mówimy jednak, że to musi być duchowny. Natomiast w praktyce, praktyka ostatnich wieków pokazuje...
To jeszcze ostatnie pytanie. Politico napisało jak ponad miesiąc temu, że Trump będzie chciał wpłynąć na wybór papieża. Ma takie szanse?
Jest to jeden z elementów takiego rytualnego, takiego rytuału medialnego, który polega na tym, w jaki sposób Stany Zjednoczone wpłyną tym razem na wybór papieży. Było tak w 1978, było tak w 2005 roku, było tak w 2013 roku. Słynna historia związana z Hillary Clinton. Ja uważam, że nie, ponieważ w pewnym momencie, chyba po 2013 roku, wyciekły w tej aferze WikiLeaks obraz tego, co się dzieje w Watykanie.
Szczerze mówiąc, obraz, dramatyczny obraz. Obraz z niego wynika, że Amerykanie kompletnie nie rozumieją tego, co się działo w Watykanie.
Dramatycznie słaby, nie opisujący kompletnie rzeczywistości na zasadzie słabo udokumentowanych haseł. Żaden z poważnych watykanistów czegoś takiego by na pewno nie autoryzował. Także ta wiedza o tym jest bardzo słabiutka.
Ksiądz dr Przemysław Śliwiński, autor książki Konklawe, Tajemnice wyborów papieskich. Bardzo polecam tę książkę. I rzecznik archidiecezji warszawskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.